Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Dziś gościem Dnia Radia Gdańsk jest Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie.
Witam Pana redaktora, witam słuchaczy Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Przed nami tragiczne polskie grudniowe rocznice, czyli mord, zamordowanie przez komunistów robotników w grudniu 1970 roku, 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Czy Polacy pamiętają o tych tragicznych wydarzeniach, czy interesuje się nimi młodzież?
Oczywiście zadaniem Instytutu Pamięci Narodowej jest, aby Polacy pamiętali, i jest naszym zadaniem przypominanie o tym, co wydarzyło się w latach 70. i 80. Ta straszna zbrodnia komunistów na narodzie polskim w roku 70. na polskich robotnikach i wprowadzenie stanu wojennego przez Wojciecha Jaruzelskiego. Wiele wydarzeń odbędzie się w nadchodzącym czasie.
To oczywiście... Za chwilę o wydarzeniach, ale na początek może, bo tak się mówi,
czy pamiętają pana
redaktor? Początek rozmów słuchany jest najbardziej przez słuchaczy. Taka krótka lekcja historii może dla młodzieży. Co się wydarzyło na ulicach między innymi Gdańska i Gdyni w 1970 roku?
No, decyzjami komunistycznych władz zamordowano polskich robotników w grudniu 1970 roku, którzy upomnieli się nie tylko o wolną Polskę, ale przede wszystkim o godność klasy robotniczej. Przecież był to czas, który nazywamy Polską Ludową. Zawsze przypominam, jeśli słucha nas młodzież, że ludowa tylko w cudzysłowie, bo była to władza komunistyczna, która ludem i robotnikami się nie zajmowała, więc były to tragiczne dni na ulicach Gdańska, Gdyni, a także Elbląga, w których zginęło kilkadziesiąt osób. Komuniści podjęli tę decyzję wbrew woli i oczywiście wbrew robotnikom i wbrew Polakom. Grudzień, krwawy grudzień roku 70. jest dzisiaj doskonałym przykładem mechanizmów działania państwa komunistycznego, ale też warto podkreślić, że bez grudnia i bez tej krwi przelanej przez polskich robotników nie byłoby sierpnia roku 80. Solidarności, naszej wolności, a więc jest to ofiara, która nie poszła na marne.
No właśnie tak się mówi, nie byłoby tego, co jest. A czy młodzież ma świadomość, jak wtedy było? Bo strzelano do robotników, prześladowano robotników, nie było nic w sklepach, nie było tak naprawdę podstawowych artykułów spożywczych, ale dzisiaj wybiela się ten establishment, który tak naprawdę kierował, czy wyrósł na garbie tych komunistów, którzy wtedy właśnie decydowali o strzałach bezpośrednio do ludzi. To jak to wyjaśnić młodzieży, że na przykład Leszek Miller to jest spadkobiercą tego komunistycznego reżimu i te słowa dzisiaj jego o demokracji, no to jest jakaś być może fikcja. No chyba, że stał się demokratą. Stał się?
Po roku 1945 Polska była kolonią Związku Sowieckiego. Do roku 89 właściwie Polacy nie mogli decydować o naszym losie. Do młodzieży powinniśmy mówić w ten sposób, że Polska nie miała wolności w latach 45-89 i rzeczy, które dzisiaj wydają się naturalne, tak jak powietrze, czyli wolność, wolny, demokratyczny wybór naszych elit państwowych nie był możliwy, a władza mordowała polskich bohaterów, żołnierzy podziemia antykomunistycznego po roku 45, robotników w roku 70, księży w samym roku 89 w niewyjaśnionych okolicznościach i wielu ludzi, a więc był to czas, w którym mordowano tych, którzy upominali się o wolność. Oczywiście pan redaktor pyta też o element postkomunizmu w dzisiejszym czasie polityki. W systemie demokratycznym, powiem może coś, z czym pan redaktor się nie zgodzi, można głosować na tych, którzy budowali system komunistyczny przed rokiem 89. Demokracja właśnie daje taką możliwość, że można wybrać w niej każdego, nawet użyję tutaj kolokwializmu, nawet najgłupszego polityka, albo polityka najbardziej skompromitowanego, bo jest to rzeczywiście walor demokracji, że można wybrać każdego, kto w wyborach ma prawo uczestniczyć, ale i to jest także misja Instytutu Pamięci Narodowej, należy mieć pełną wiedzę o tych, których wybieramy. Jeśli wybieramy kogoś, kto był agentem, to musimy wiedzieć, że przed rokiem 89 był agentem albo funkcjonariuszem państwa totalitarnego.
Wiele osób ukrywało te fakty, bardzo smutne fakty, ale też są dzisiaj między innymi w parlamencie i oczywiście takie jest prawo demokracji. Każdy może głosować na kogo chce. A jak Instytut Pamięci Narodowej upamiętni te smutne rocznice?
Oczywiście kustoszem pamięci o grudniu roku 1970 pozostaje do dnia dzisiejszego Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność i to Solidarność organizuje główne uroczystości i w Gdańsku, i w Gdyni. Są to zawsze uroczystości państwowej rangi, ale Instytut Pamięci Narodowej w sposób naturalny wspiera i edukacyjnie, i memoratywnie wszystkie inicjatywy. W tym roku wyjdzie elektroniczna wersja książki Piotra Abraszyńskiego i Daniela Gucewicza, książki Kościół Katolicki wobec grudnia roku 70, wobec tej masakry grudniowej w roku 70. Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje też epitafia telewizyjne, epitafia poświęcone ofiarom grudnia roku 1970, a więc oczywiście Instytut Pamięci Narodowej zawsze na posterunku wspiera edukacyjnie wszystkie memoratywne inicjatywy grudnia roku 70. No i przede wszystkim wprowadzenie także stanu wojennego. Ta rocznica, w tym roku okrągła 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Wszystkich Państwa zachęcam do tego, aby o godzinie 19.30 13 grudnia zapalić światło wolności w swoich oknach. Na znak tego, że wolności nie da się zgasić. To był piękny gest Ronalda Reagana i świętego papieża Jana Pawła II.
Radio Gdańsk również będzie pamiętało o tych smutnych rocznicach, ale nasi dziennikarze właśnie otrzymali Grand Prix w 9. konkursie Audycja Historyczna Roku. Wydarzenie organizowane jest właśnie przez Instytut Pamięci Narodowej od 8 lat, co zdecydowało o przyznaniu tego wyróżnienia.
No, rzeczywiście to wydarzenie także za etiudę audycyjną, radiową dotyczącą grudnia roku 70, o którym z panem redaktorem przed chwilą rozmawialiśmy. Jeszcze raz gratuluję pani redaktor Marzenie Bakowskiej, Andrzejowi Urbańskiemu. Wykorzystanie z całą pewnością źródeł audio, które do tej pory nie były ogólnie dostępne i znane. Sięgnięcie do tak głębokich źródeł, jak choćby audycja radiowa doktora, lekarza, który opowiada o tym, jak przyjmował mordowanych przez funkcjonariuszy komunistycznych robotników. Była to audycja, która głosem zarysowywała całą dramaturgię grudnia roku 1970. Cieszę się też, że z Radiem Gdańsk będziemy mogli wspólnie, jako Instytut Pamięci Narodowej, przygotować wydarzenia upamiętniające rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Nikczemność i honor, stan wojenny w 100 odsłonach to dyskusja, która odbędzie się przy współpracy naszych instytucji.
To już niedługo. Zmieńmy temat. Trwa atak na Polskę i Unię Europejską kierowany z Białorusi przy współpracy z Władimirem Putinem. Polska broni Niemiec, a politycy, między innymi niemieccy, rozmawiają z Władimirem Putinem, z Aleksandrem Łukaszenką. Polska opozycja atakuje rząd. Komisja Europejska nadal atakuje Polskę za rzekome łamanie praworządności, chce ograniczenia funduszy europejskich. Jak pan jako historyk patrzy na tą sytuację na wschodniej granicy? Czy możemy odwoływać się do innych wydarzeń z historii Polski? Patrząc na to, co się dzieje teraz i w tych relacjach ze wschodem, z zachodem?
Przede wszystkim mam głęboką świadomość, panie redaktorze, drodzy państwo, że fundamentem, decyzja o powstaniu Korpusu Ochrony Pogranicza w połowie lat 20. było to, co działo się na wschodniej granicy polskiej. Zarówno ówczesne elity polityczne, polski premier, minister spraw wojskowych także mieli głębokie i prawdziwe, jak powiedziała historia, przekonanie, że są to zdarzenia inspirowane ze wschodu, ze Związku Sowieckiego i rzeczywiście bandy sowieckie dostarczane nawet ciężarówkami do granicy, mówię tutaj o latach 20., nękały wschodnie województwa Rzeczpospolitej Polskiej, więc mi jako historykowi rysuje się analogia wprowadzenia pewnego chaosu na wschodniej granicy akurat II Rzeczpospolitej i przez ten pryzmat przyglądam się tym wydarzeniom.
To są podobne sytuacje? Tamta sytuacja, o której pan mówi sprzed wielu lat i dzisiejsza?
Bardzo ciężko analogię w historii, o taką głęboką analogię historyczną, ale historia uczy nas tego, jak wyglądają pewne mechanizmy działania geopolityki, mechanizmy działania politycznego. Ja oczywiście na taką pełną refleksję i pełne przyznanie panu redaktorowi zgody co do tego, że jest to stuprocentowa analogia, nie mogę sobie pozwolić, bo nie jestem tak głęboko w temacie.
Stuprocentowa jest oczywiście nie ma, bo natomiast to są inne czasy. Natomiast zupełnie inne metody prowadzenia różnego typu działań zaczepnych, ale zawsze, czy wręcz terrorystycznych, czy wojennych.
Zawsze te najlepsze metody, techniki operacyjne w polityce państw, w polityce służb specjalnych zostają. Więc jeśli pan redaktor mnie pyta, o czym ja myślę jako historyk, przyglądając się temu, co widzę, to widzę kontekst lat 20. powstanie Korpusu Ochrony Pogranicza i inspirowaną ze Związku Sowieckiego agendę, która miała doprowadzić do zamętu na wschodnich, wówczas zupełnie zresztą innych granicach Rzeczpospolitej Polskiej.
No dobrze, a według właśnie historyka, specjalisty, jak ta sytuacja się rozwinie? Bo mamy takie działania, które, no, mówi się w Unii Europejskiej, że oczywiście jesteśmy za wami. Z kolei taka niemiecka polityk z SPD chce karać Polskę za ochronę granicy. O co chodzi?
Panie redaktorze, ja zajmuję się przeszłością, tym, co wydarzyło się przed rokiem 89, a pan redaktor chce mnie skłonić do rozmowy o przyszłości. Ja nie przewiduję przyszłości, analizuję przeszłość i w tym kontekście nie wiem, jak będzie wyglądała przyszłość, wiem, jak wyglądała przeszłość. No oczywiście, jeśli jesteśmy już w takim tragicznym wspomnieniu lat 20., lat 30. II Rzeczpospolitej, to mogę powiedzieć, że mam wielką nadzieję oczywiście, że nie skończy to się tak jak w latach 30. Wszyscy mamy świadomość, do czego doprowadziła agresywna polityka z jednej strony niemieckiej Rzeszy, z drugiej strony Związku Sowieckiego i do czego doprowadził pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia roku 39. Chcę pozostawać w przekonaniu, że ta wojna, którą się zajmujemy, druga wojna światowa i wszystko, co przed rokiem 89, pozostanie już tylko w sferze badań historycznych.
To pytam teraz nie jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale jako Polaka, też patriotę. Pan deklaruje taką postawę od dawna. Czy ta sytuacja na granicy, niewykluczona możliwość nawet konfliktu zbrojnego, ma wpływ na wzrost liczby takich postaw patriotycznych? Bo mamy coraz większe na przykład zainteresowanie wstępowaniem do wojsk obrony terytorialnej. Pan obserwuje jakiś wzrost taki właśnie tych postaw?
O tak, z całą pewnością obserwuję wzrost takich postaw, choćby w Instytucie Pamięci Narodowej. Chciałbym się teraz pochwalić i powiedzieć, że także w Instytucie Pamięci Narodowej mamy 25 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, także w gdańskim oddziale. Jednym z nich jest naczelnik, pan Krzysztof Drażba. Zachęcamy wszystkich pracowników Instytutu do tego, aby stawali się żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Wzrost postaw patriotycznych w momencie zagrożenia, powiedziałbym, że także jest mechanizmem znanym w historii, a szczególnie w historii Polski. Polacy są narodem, który potrafi się jednoczyć w wyniku zewnętrznych zagrożeń i rzeczywiście jako Polak, mieszkaniec i obywatel odczuwam taki wzrost nastrojów patriotycznych. To jest klasyka naszego narodu i o tym, mam nadzieję, wiedzą także nasi sąsiedzi.
Ale część celebrytów o tym chyba nie wie, bo wypowiada różne słowa. Mówi o polskich funkcjonariuszach Straży Granicznej czy żołnierzach, że to są mordercy. Samorząd Gdańska popiera taką grupę Granica, której członkowie domagają się zwiększonej opieki nad migrantami, domagają się korytarza dla migrantów. To jak pan podchodzi do tych osób? Jak im powiedzieć, że to chyba nie jest ten kierunek?
Wszyscy powinniśmy być, panie redaktorze, drodzy państwo, teraz razem. Nasz dom, nasza ojczyzna Polska jest zagrożona niezidentyfikowanym jeszcze przez nas obywateli, a pewnie zidentyfikowanym przez polskie służby zajmujące się bezpieczeństwem naszych granic problem. I teraz od polskiego społeczeństwa, także od celebrytów, cieszę się, że wielu sportowców przyłącza do akcji Murem za Polskim Mundurem. My wszyscy powinniśmy być dzisiaj razem z niepokojem spoglądając na to, co dzieje się na wschodzie. Tego wymaga od nas nie tylko postawa obywatelska, nie tylko poczucie patriotyzmu, ale zwykłe, jednoczące nas pewnie wszystkich chęć poczucia bezpieczeństwa.
To jeszcze trochę o Gdańsku, o samorządzie gdańskim nad wejściami na halę Amber Expo, gdzie w tamtym tygodniu odbywały się gdańskie targi. Książki wisiały, symbole, słynny symbol z pioruna, flaga LGBT, obok flaga Polski, flaga Gdańska, Unii Europejskiej i baner targów. To zestawienie nie spodobało się wielu odwiedzającym. IPN miał tam swoje stoisko. Jak pan to odbiera, takie ustrojenie, można powiedzieć, tego wejścia.
No przede wszystkim
Miasto Gdańsk, pod patronatem miasta Gdańska i miasto finansowało te targi.
Te flagi to przede wszystkim nie miejsce do... Targi książki historycznej to nie miejsce do tego, aby epatować dyskusją o seksualności. No, drodzy państwo, jesteśmy w jakimś zaklęciu strasznym albo w oparach absurdu. Współczuję też tym osobom, których seksualność podnoszona jest na targach książki już właściwie w każdym możliwym miejscu przez fałszywych adwokatów. Jeśli moja seksualność byłaby tematem zainteresowania na targach książki albo w innych miejscach, czułbym się zażenowany albo zawstydzony, więc nie wiem, kto wpadł na tak kuriozalny pomysł, aby piorun i błyskawice oraz flagę LGBT łączyć z targami książki. Oczywiście było tam stoisko Instytutu Pamięci Narodowej. My nie wiedzieliśmy, że tego typu sytuacja tam się znajdzie, ale powtarzam jeszcze raz. Fałszywi adwokaci sprawy osób z takimi skłonnościami pewnie sprawiają, że te osoby są z jednej strony zawstydzone, z drugiej strony zażenowane, jak i wszyscy inni, którzy odwiedzali targi książki historycznej. Oczywiście jestem tym oburzony, że obok flagi narodowej, obok flagi Gdańska wprowadza się jakieś elementy, które nie mają nic wspólnego ani z historią, ani z nauką, ani z tematem zainteresowania samych targów.
Jedna z ultralewicowych gazet zarzuca panu rozliczne zmiany w instytucie po objęciu przez pana stanowiska. Minęło ponad 100 dni, chyba już dzisiaj 115 dzień. Czy 114?
Nie liczę, przyznam, panie redaktorze.
Pan. To jak pan odpowie na te zarzuty i co udało się zrobić w czasie piastowania przez pana tego stanowiska?
Oczywiście to jest proces. Rzeczywiście 3 miesiące i efekty, owoce mojej pracy zobaczymy w kolejnych miesiącach, w roku 2022, ale już kilka rzeczy udało się zbudować w instytucie. To biuro nowych technologii. Systematyzujemy kwestie kontaktów międzynarodowych, a więc to biuro kontaktów międzynarodowych. Zdecydowanie wzrosło też zainteresowanie Instytutu Pamięci Narodowej tym pozytywnym, historycznym przekazem, bowiem powołaliśmy rzecznika prasowego i całe biuro rzecznika. Przede wszystkim komunikujemy się ze światem zewnętrznym, co było wielką bolączką Instytutu Pamięci Narodowej. Zmieniamy też rzeczywiście struktury samego Instytutu, aby skalibrować tą instytucję pod kątem nowych zadań, jakie stoją przed nami, a więc komunikacji z młodym pokoleniem i właśnie dyskursu międzynarodowego. Udało się też w tym czasie odsłonić wiele tablic, pomników. Pochowaliśmy kilku naszych bohaterów, w tym księdza Władysława Gurgacza. Wciąż prowadzimy badania ekshumacyjne, wydajemy książki. Mógłbym o tym mówić pewnie, panie redaktorze, drodzy państwo, godzinami.
Czyli te zarzuty, rozumiem, że są nietrafione.
Nie, jeśli chodzi o czystki, no to jest bardzo odległe od rzeczywistości określenie. Nie można o czymś takim mówić. Oczywiście rozstajemy się. To jest instytucja, w której zatrudnionych jest ponad 2,5 tysiąca pracowników i ci, którzy albo źle pracują, albo w żaden sposób nie utożsamiają się, niezależnie od swojego światopoglądu, nie utożsamiają się z misją Instytutu Pamięci Narodowej, udają, że nie pracują w Instytucie Pamięci Narodowej, mimo że pobierają pensję, no nie mogą pracować w Instytucie Pamięci Narodowej. To jest rzecz oczywista. Każda poważna, licząca się instytucja wymaga chociaż podstawowej lojalności wobec samego Instytutu Pamięci Narodowej, a chcę zapewnić pana redaktora i wszystkich słuchaczy, że w Instytucie Pamięci Narodowej pracują i będą pracować ludzie o różnej wrażliwości politycznej, o różnych światopoglądach.
I tu musimy postawić kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk był Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiał Piotr Kubiak.